to, czy robot jest kolaboracyjny, czy też nie, nie wynika z jego kinematyki, a jedynie ze sprzętowych i programowych możliwości do nagłego zatrzymania się po kontakcie z przeszkodą, na przykład z człowiekiem. Marka ta jest niczym Tesla w robotyzacji. Od początku jest nastawiona stricte na produkcję kobotów. Nie posiada w swojej ofercie żadnych robotów konwencjonalnych, ani kinematyk innych niż przegubowe. Znowu przejdźmy do tego, co najbardziej wszystkich interesuje, czyli do rozmowy o pieniądzach. Czyli ile to wszystko właściwie kosztuje. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Dziś kontynuujemy porządkowanie swojej wiedzy ze świata robotyki, czyli typy robotów, część druga z dwóch. Ostatnio starałem się dość dobrze wprowadzić rozróżnienie na trzy podstawowe typy robotów. Krótko więc to uporządkujmy i przejdźmy dalej. Główne różnice między tymi wspomnianymi ostatnio trzema typami robotów polegają na ich konstrukcji, mechanizmach ruchu, zastosowaniach, branżach, w których są używane oraz na złożoności kinematyki i sterowania. Zatem, jeżeli chodzi o po pierwsze konstrukcję i mechanizmy ruchu, to roboty przegubowe są zbudowane z serii segmentów połączonych przegubami. Przeguby te są głównie obrotowe. Te roboty mają większą ruchliwość, udźwig oraz zasięg roboczy niż pozostałe dwa typy. Roboty typu Delta składają się z serii równoległych ramion połączonych przegubami obrotowymi. Wszystkie ramiona współpracują, aby poruszać platformę roboczą. Te roboty są znane z szybkości i precyzji, ale mają mniejszy zasięg roboczy niż roboty przegubowe. Roboty typu Scara mają dwa segmenty ramienia połączone przegubami obrotowymi, które pozwalają im na ruch głównie w poziomie, rzadziej w pionie. Mają także przegub przesuwny lub obrotowy do ruchu pionowego i obrotu właśnie. Te roboty są idealne do pracy w poziomie i są bardziej kompaktowe niż roboty przegubowe. W zakresie możliwego, po drugie, zastosowania i branż, roboty przegubowe są bardzo wszechstronne i można je znaleźć w różnych branżach, od motoryzacji po medycynę. Są idealne do zastosowań wymagających dużej precyzji przy jednoczesnym sporym udźwigu, takich jak montaż, spawanie czy malowanie. Z kolei roboty typu Delta są idealne do szybkich i precyzyjnych operacji, takich jak pakowanie i sortowanie. Są często stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i elektronicznym. Roboty typu Scara są idealne do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach i są często stosowane w przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym, do montażu i pakowania i tym podobnym operacji. Jeśli chodzi o punkt trzeci, czyli kinematykę i sterowanie. Roboty przegubowe mają złożoną kinematykę, która opiera się na transformacjach i macierzach. Sterowanie nimi może być bardziej skomplikowane niż w przypadku innych typów robotów. Na pewno, gdy jesteś inżynierem, który musi coś takiego zbudować od zera. Z punktu widzenia operatora to też jednak przede wszystkim duże możliwości manipulacji. Roboty typu Delta mają z jednej strony prostszą, jeśli chodzi o ilość osi, a z drugiej bardziej skomplikowaną, ze względu na konieczność synchronizacji tych ruchów, kinematykę niż roboty przegubowe, ponieważ wszystkie ramiona współpracują tam ze sobą w jednej chwili. Sterowanie nimi może być trudniejsze i wymaga zaawansowanych metod numerycznych. Roboty typu Scara mają prostszą kinematykę niż inne typy robotów, ponieważ skupiają się głównie na ruchach w poziomie. Sterowanie nimi jest zazwyczaj prostsze niż w przypadku robotów przegubowych i robotów typu Delta. Większa prostota ruchu pojawia się tu kosztem możliwości uzyskania bardziej skomplikowanych trajektorii, ponieważ tutaj takich po prostu nie do końca da się uzyskać. Podsumowując to jeszcze bardziej, Scara i Delta. Mamy ruchliwość ograniczoną do 2-4 stopni swobody, czyli 2-4 osi. Robot przegubowy, duża ruchliwość, czyli 4-7 osi, czy też właśnie stopni swobody. Scara i Delta, małe udźwigi od ułamków kilogramów do maksymalnie kilku czy kilkunastu kilogramów. Roboty przegubowe, udźwigi od 3 do nawet 500 kilogramów. Scara i Delta, do nawet 60 cykli na minutę. Roboty przegubowe, ledwie kilka, max kilkanaście cykli na minutę. Proste. Na początku wspomniałem o kobotach, więc teraz do tego wróćmy. Jak wspomniałem bowiem na początku pierwszej części tego odcinka, to czy robot jest kolaboracyjny, czy też nie, nie wynika z jego kinematyki, a jedynie ze sprzętowych i programowych możliwości do nagłego zatrzymania się po kontakcie z przeszkodą, na przykład z człowiekiem. To z kolei wymusza mniejsze siły i prędkości ruchu. i to już powinno dawać Wam do myślenia. Roboty typu Scara i Delta są robotami dużych prędkości. Ich zastosowanie ma sens wszędzie tam, gdzie potrzeba dużej ilości cykli w czasie i szybkich ruchów. Nakładanie obecnie funkcjonujących wymogów kolaboracji na tego typu urządzenia byłoby po prostu bez sensu. I zapewne to jest jeden z kluczowych powodów, dla których znakomita większość robotów kolaboracyjnych powstała na bazie kinematycznych struktur robotów przegubowych. Istnieją rozwiązania, w których robot kolaboracyjny ma strukturę typu np. Scara. Przykładowe rozwiązanie tego typu ma w swojej ofercie np. chińska firma Dobot. Jednak ostatecznie, naprawdę z wielu powodów, nie ma to większego sensu. Wspominałem już o chińskich robotach typu Dobot. Tego typu firmy wywodzących się z Chin i produkujących całkiem przyzwoite koboty jest całkiem sporo, np. Estun czy Dosan Robotics. Na rynku europejskim do niedawna najpopularniejsze były koboty firmy Universal Robots. Popularność ta zapewne wynikała w dużej mierze z faktu, że marka ta jest niczym Tesla w robotyzacji. Od początku jest nastawiona stricte na produkcję kobotów. Nie posiada w swojej ofercie żadnych robotów konwencjonalnych ani kinematyk innych niż przegubowe. Wraz z rozwojem robotyki kolaboracyjnej pozostali producenci zaczęli jednak doganiać i przeganiać Universal Robots na polu robotyki kolaboracyjnej, oferując koboty np. z dużym udźwigiem, tu za przykład może posłużyć kobot od Fanuka o 30 ponad kilogramowym udźwigu i o zwartej mocnej konstrukcji, w odróżnieniu od plastikowych i lekkich robotów Universal Robots. Czy to samo czeka Tesle? Nie wiem, ale wiem, że o ile Universal Robots dalej wiedzie prym, jeśli chodzi o koboty, to może się to bardzo szybko zmienić i już się zmienia za sprawą wszelakiej maści chińskich producentów wchodzących na europejski rynek oraz za sprawą gigantów rynku takich jak Kuka, Fanuk czy ABB, wprowadzających koboty do swojej oferty. No ale znowu przejdźmy do tego, co najbardziej wszystkich interesuje, czyli do rozmowy o pieniądzach. Czyli ile to wszystko właściwie kosztuje. W robotyce źródłem większości kosztów jest masa, co ma też swoje odzwierciedlenie w cenach wszystkich opisanych przeze mnie robotów. W 2023 roku najtańsze roboty Delta i Scara to wydatek nawet poniżej 20 tysięcy euro. Będzie to kosztowało więcej, jeżeli będzie nam zależało na udźwigu rzędu kilku kilogramów, czy nawet więcej, przy zasięgu powyżej metra. Można jednak śmiało założyć, że większość aplikacji zamknie się w koszcie robota grubo poniżej 30 tysięcy euro. Jednocześnie roboty przegubowe dopiero się przy tych wartościach rozpędzają cenowo. Dziś praktycznie nie da się kupić już robota przegubowego znanej marki poniżej 20 tysięcy euro, niezależnie od zasięgu i udźwigu. Choć paradoksalnie można kupić ściągniętą z Azji małą jednostkę kolaboracyjną, takie pół metra zasięgu i 3 kg udźwigu, która zmieści się w 20 tysiącach euro i nie rozpadnie się po dwóch dniach pracy. Wiemy też jednak, że sky is the limit, więc duże, naszpikowane dodatkami roboty przegubowe mogą bez problemu przekraczać ceny 50 tysięcy euro i więcej. W robotach przegubowych dużo łatwiej o różnego rodzaju dodatkowe funkcje i podzespoły niż w pozostałych kinematykach, co wynika głównie z ich popularności i mnogości zastosowań. Dlatego też łatwiej podbijać cenę. Należy jednak założyć, że większość rozsądnych cenowo aplikacji mieści się z kosztem robota w przedziale od 30 do 40 tysięcy euro. Jak wspomniałem przed chwilą, można kupić robota kolaboracyjnego poniżej 20 tysięcy euro. W praktyce jednak będziemy mieli dużo szczęścia, jeśli taki robot będzie pasował akurat do naszej aplikacji i nie zabraknie mu zasięgu ani udźwigu. Trzeba bowiem pamiętać, że udźwig to też masa chwytaka, a wtedy tej siły zostaje już niewiele. Jednak rynek kobotów jest nieco inny niż rynek robotów konwencjonalnych. Robotowi funkcjonalnie bliżej do magnetowidu niż do skomplikowanego urządzenia czy też maszyny, jakim potrafi być robot konwencjonalny. Koboty też mają bardziej zunifikowane systemy sterowania. To bowiem ostatecznie jakieś formy komputerów, a nie dedykowanych płytek i układów elektronicznych. Prawdopodobnie z tych powodów opór przed kupowaniem kobotów z dalekiej Azji jest dużo mniejszy niż w przypadku innych maszyn, w tym robotów konwencjonalnych. Sam temu też się nie dziwię. Jednocześnie roboty kolaboracyjne z chińskiego rynku są z reguły około 30% tańsze niż te dostępne na rynku europejskim. Spokojnie można znaleźć funkcjonalny odpowiednik duńskiego robota Universal Robots na rynku chińskim z taką właśnie różnicą cenową. W praktyce należy jednak założyć, że większość robotów kolaboracyjnych stosowanych w Europie mieści się w przedziale ceny zakupu pomiędzy 20-25 a 30 do 35 tysięcy euro. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że w dzisiejszym i poprzednim odcinku również udało mi się w miarę przejrzyście wytłumaczyć Wam tę podstawową klasyfikację robotów. Liczę, że każdy, kto dobrnął do tego momentu, dzięki omówionym i pokazanym przykładom, będzie w stanie już mniej więcej sam zdefiniować, jaki robot jest najlepszy do konkretnego zastosowania. A dzięki informacjom o kosztach, będziecie potrafić mniej więcej oszacować, z jakim wydatkiem będzie się to wiązać. Choć należy pamiętać, że robot to tylko jeden ze składników ceny wdrożenia i wcale niekoniecznie ten najdroższy. Ale o tym już kiedy indziej. Jeśli macie swoje przemyślenia na ten temat lub po prostu uważacie, że pominąłem jakiś ważny szczegół, to zapraszam do pisania do mnie w tej sprawie. Chętnie odpowiem lub dogram odcinek, w którym opowiem o tym, o czym tu zapomniałem. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!